Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, jest mi bardzo przykro, ale ja zapomniałem, czy ja mówiłem o tym Panu, znaczy, czy poświęciłem tej sprawie oddzielny felieton, czy nie. Przykro mi, proszę mi wybaczyć. Jeśli poświęciłem, ale nie sądzę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że sprawa jest wystarczająco ważna, żeby o niej mówić. Nawet jeśli to trzeba będzie dwukrotnie mówić. Otóż mam przed sobą wywiad Skowrońskiego, dziennikarza, który jest szefem Radia Wnet, z panem Ziomberem. Pan Ziomber jest, przedstawia się jako podróżnik. No myślę, że jest osobą raczej zamożną, bo na samym początku Skowroński mówił, że ostatni razem 4 razy się spotykali gdzieś tam w Libanie, gdzieś na jakichś tych lotniskach. No cóż, cieszę się, że są Polacy, których stać na jeżdżenie po świecie i to bardzo fajnie, to bardzo dobrze. Ja zawsze uważam, że jest cenną rzeczą, kiedy rodacy mogą mieć, znaczy ci, którzy mogą mieć pieniądze, czy mają pieniądze, wykorzystują je na jeżdżenie po świecie. Oni lubią, ja niekoniecznie. No ale znaczy ja nie lubię, bo nie mam. Więc. Dobra, ale wszystko to. Pan Ziomber widocznie ma pieniądze i bardzo fajnie, że jeździ po świecie. Wybrał się tym razem do Uzbekistanu. No i właśnie ten tytuł tego wywiadu. Ziomber dwukropek, Chińczycy olbrzymie inwestują w Uzbekistanie. Naprawdę tak jest napisane. Próbują odbudować tam jedwabny szlak. Znaczy ja chyba jednak coś już o tym mówiłem, bo przypominam sobie, że już raz się zastanawiam, jak to można tytuł w ten sposób skopać, no ale pewnie też się nieraz zdarza. Dobra, proszę Państwa, ja oczywiście bardzo polecam Państwu ten wywiad, może nie ze względu na Skowrońskiego, bo Skowroński coraz mniej mi się podoba, ale ze względu na tego pana Ziombera, który tam pojechał i który no właśnie, co jest ciekawe, jaki on jest niepoprawny politycznie. Pojechał do Uzbekistanu. Nie dość, że pojechał do Uzbekistanu i pozytywnie się o tym miejscu wyraża, to znaczy obiektywnie, może nie tyle pozytywnie, to obiektywnie, no mówi o olbrzymich dysproporcjach w dochodach ludzi, co widać na ulicy. No ale to jest jakby, no a co, powiem Państwu, myślicie, że jak ktoś przyjedzie do Polski i nie tylko zwiedzi Warszawę czy Kraków, ale wyjedzie nawet 20 kilometrów poza Warszawę, to nie zobaczy? No może i zobaczy. Ja bym go od razu zaprosił do naszego sklepu wiejskiego i bym pokazał mu, jak się kupuje na zeszyt. Więc. No, także no nie trzeba jechać do Uzbekistanu, żeby zobaczyć te kolosalne różnice w możliwościach ludzi. Więc, ale fajne jest to, że ten pan mówi o tym miejscu bardzo pozytywnie. I co, a to już w ogóle też jest jakieś wielkie faux pas w Polsce, on mówi o Chińczykach pozytywnie. O tym, co oni robią w Uzbekistanie. On mówi o tym pozytywnie. Ja myślę, że on chyba nie bierze pieniędzy od żadnej spółki, jakiejkolwiek zresztą, prywatnej czy państwowej, bo jakby brał, no to musiałby mówić, no tak jak powinien mówić, a on mówi tak jak chce, no więc czyli tak jak ja, no to w takim razie musi mieć własne pieniądze, musi za własne jeździć. Tak, więc to jest rzecz w Polsce, jak Państwo wiecie, tak rzadka, kiedy człowiek mówi o Chińczykach pozytywnie i to cały czas, nie tak, pyfel, który mówi pozytywnie, a później nagle zaczyna robić to zawsze. On przecież dawniej to był tak antychiński, że aż no. Niejaki Lubina, dokładnie to samo, w czasie zresztą wywiadu w NET. Możecie Państwo sprawdzić. Znaczy, ja o tym kiedyś tam mówię. To samo. W końcu wychodzi Szydło z worka. A w tym przypadku tego pana nie. No, ale widzicie Państwo, ten pan nie ma interesu w tym, żeby kłamać. A oni mają. No, bo im płaci państwo. Państwo płaci. I to grube pieniądze, więc no, mają interes, żeby kłamać. Także to jest właśnie ta różnica. Pan Ziomber mówi o Chińczykach, którzy inwestują w Uzbekistanie, mówi o nich pozytywnie i mówi, że próbują odbudować tam jedwabny szlak. Ja może skoncentruję się właśnie na tym elemencie, że próbują odbudować tam jedwabny szlak. Mili Państwo, pojęcie jedwabnego szlaku to jest rzecz, czy spróbowanie zdefiniowania jedwabnego szlaku to jest rzecz praktycznie nie do zrealizowania. W każdym razie przeze mnie. No a ja się nie znam na tym. Wprawdzie ja jeszcze przed prezydentem Xi mówiłem o jedwabnym szlaku, o tym, że powinien powstać, reaktywować jedwabny szlak. No ale co tam, to ja. I to było jeszcze na początku 2013 roku. To było łatwo sprawdzić. Więc co, ale co tam? Przecież ja nic nie wiem. Ja jestem jakimś tam chłopkiem biednym. Nie dość, że biednym, to jeszcze małym i w ogóle takim. A niewyględnym. Starym. Więc co to ja wiem? Natomiast, no ale jakieś tam zdanie mam na ten temat, bo się tym zajmuję od bardzo dawna. Więc ja myślę, że tak. Ta definicja tego jedwabnego szlaku to jest rzecz absolutnie niemożliwa, bo Chińczycy sami chyba niekoniecznie, czy Chińczycy, to znaczy Chińczycy, którzy Chińczycy? Nawet ci, ja myślę, że jeśli zdefiniujemy, że Chińczycy to ci, którzy są w rządzie. A łóżmy, że to jest warstwa rządząca. Urzędnicy rządzący. To ja myślę, że oni nawet ci nie do końca wiedzą. Dlatego, że jedwabny szlak, jak Państwo wiecie, miał swoją bardzo jasną trasę, znaczy trasy, może dwie alternatywne, może trzy, ale to wszystko było przez Zesian, wychodziło ze Zesian, szło przez Kaszgar, to znaczy szło albo południem, właśnie przez Kaszgar, albo północą, znaczy góry Tien Shan rozdzielały. Góry Tien Shan są w układzie równoleżnikowym. Więc albo poniżej na południe od Tien Shan, albo na północ od Tien Shan. Na południe od Tien Shan właśnie to był Kashi, znaczy nie Kaszgar żaden, tylko Kashi. No i później Afganistan tam i dalej. A ten na północ, to odgałęzienie północne, no to szło przez południowy Kazachstan, znaczy obecny oczywiście, przez te wielkie, wielkie, stare miasta, Samarkandę, Samarę i tak dalej. I szło to wszystko do Iranu. Tak naprawdę końcówka tego jedwabnego szlaku to była w Iranie. I żadne tam zaklinanie rzeczywistości, kłamanie na temat historii nie ma sensu. No bo nie ma, no. Ten bo. Ładnie powiedziane bo. Ponieważ nowy jedwabny szlak, no to jest nowy. To jest pojęcie, które opiera się na pojęciu, na symbolu. Na symbolu starego jedwabnego szlaku. I to ma, powiedzmy, że średni związek z historią, albo średni, no niewielki związek z historią, żeby być zupełnie uczciwym. Ale to nie musi mieć, to mówię, to ma być symbol. Ten stary sprzed 2000 jedwabnych lat, który jeszcze tak naprawdę funkcjonował na początku, pod koniec XIX wieku. Elementy tego funkcjonowały pod koniec XIX wieku. Bo ja widziałem zdjęcia z Pekinu, kiedy karawana wielbłądów opuszcza Pekin, opuszcza mury Pekinu, z daleka widać mury Pekinu i jest tam napisane, że to jest karawana, która zmierza w kierunku Kazachstanu. Nawet na jedwabny szlak. A czy nie Kazachstanu, po prostu na jedwabny szlak. Czyli innymi słowy, te elementy tego jedwabnego szlaku były przez całe te 2000 lat. No ale to było stosunkowo krótkie, no stosunkowo. Jak na owy czas to była Jezus Mar. Do myślę, że do Teheranu, myślę, że może Bagdad, czyli Syria, ale to była końcówka. Później przejmowali te towary kupcy arabscy, no i oni dalej szli z tym do Europy. Więc w przypadku Uzbekistanu to oczywiście tu się pokrywa zarówno jedwabny szlak, jak i ten nowy, ta nowa mutacja. To oczywiście się pokrywa. Natomiast to, że to się pokrywa, to nie ma większego znaczenia. Tu nie chodzi o to, czy się pokrywa, czy się nie pokrywa, bo Japonia akurat się nie pokrywa, Korea Południowa się akurat nie pokrywa, że nie wspomnę o Filipinach i Indonezji, a część tych państw jest w jedwabnym szlaku i co? No i co? No i dobrze. A już nie mówię o morskim jedwabnym szlaku, który jest mutacją. Znaczy, który nie jest żadną mutacją, no morski jedwabny szlak, to po prostu to jest coś zupełnie nowego, nazwane tak, no bo pasuje do koncepcji. Bo to jest koncepcja. Jedwabny szlak to jest koncepcja. To jest pewien symbol. To jest symbol kontaktu Chin ze światem zewnętrznym. Więc to, czy to idzie po starych trasach, czy nie, to taka obchodzi. Chodzi o to, żeby interesy szły. Tak wtedy. Wtedy ważne były interesy. Oczywiście, że kupcy, że w karawanach tych kupieckich byli i przemytnicy, i byli złodzieje, i byli naukowcy, znaczy naukowcy, ówcześni naukowcy, mędrcy, byli różni właśnie duchowni. Przecież to z tymi karawanami zabierali się wszyscy. W te nazad i z powrotem tak sobie łazili. No i doszło do tego, że przecież się te, na przykład buddyzm przywędrował przecież na karawanach z Azji, z tego, z Indii. No skąd, jak miał przywędrować? Bakterie go przyniosły, czy co? No, więc ten Uzbekistan. Oczywiście w przypadku Uzbekistanu, no to Uzbecy mogą powiedzieć, my to jesteśmy takie twarde jądro jedwabnego szlaku i będą mieli rację. Oczywiście, że będą mieli 100% racji. Czy dlatego tam tak łatwo przychodzi Chińczykom inwestować? Myślę, że nie. Myślę, że to jest zupełnie inna bajka. Myślę, że to jest kwestia bardziej plemion, bo pamiętajcie Państwo o tym. Nie, my tutaj w Europie lubimy operować pojęciami narodu, ale tam to jest bzdura. Nie ma żadnego narodu afgańskiego, nie ma żadnego narodu uzbeckiego, nie ma żadnego narodu kirgijskiego. To są plemiona kirgijskie, które Rusy kiedyś tam zebrali w kupę i jakoś to funkcjonowało. Jeśli ma być zupełnie szczery, to ja nie znam, oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jak to wyglądała sytuacja w Uzbekistanie, ale podejrzewam, że dlaczego miałaby wyglądać inaczej. Uzbekistan jako całość nie istniał, po prostu istniały plemiona, które funkcjonowały na określonych terytoriach. I koniecznie pewnie w Uzbekistanie było ich tam X. Nie wiem ile. X. Jedne mocniejsze, drugie słabsze, wojowali ze sobą, jak to zwykle. Natomiast no teraz się robi z tego naród. No. Robi się naród, Uzbecy po upadku Sowietów, pamiętam tą sprawę akurat z Uzbekistanu, Kazachstan, Uzbekistan, dlatego że, znaczy pamiętam to jakby powrót do tożsamości narodowej, jeśli w ogóle coś takiego może tam być. Może nie tyle do tożsamości narodowej, bo ona chyba nie bardzo istniała, natomiast powrót do języka, do kultury uzbeckiej, do kultury, znaczy uzbeckiej, do kultury tych plemion, które zamieszkują Uzbekistan, do kultury plemion, które zamieszkują Kazachstan i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powrót do kultury, do języka miał miejsce i ma miejsce, no z oporami ma miejsce, ale jednak w tych państwach, również w Uzbekistanie. Ja pamiętam, że, znaczy tutaj pada pytanie do tego pana podróżnika, czy Rosjanie tam stacjonują, czy widział jakieś rosyjskie jednostki. On mówi, że nie widział, ale ja wiem, że są. Nawet państwu relacjonowałem to, nie wiem, 3-4 lata temu. Kiedy? Skąd ja mam pamiętać, kiedy ja to relacjonowałem? Za zresztą OSW, czyli Ośrodkiem Studiów Wschodnich, imienia Marka Karpia, który się zresztą w grobie przewraca, jak widzi to, co wyrabiają te polanty, które ci propagandyści, którzy objęli jego ośrodek. No więc w tym Uzbekistanie Rosjanie mają w dalszym ciągu bardzo mocną pozycję, mają swoje wojska, mają swoje jednostki. O ile sobie przypominam, te jednostki stacjonują w miejscu na granicy uzbecko-afgańskiej. Dlaczego? Ja sobie mogę tylko wyobrazić, że Rosjanom, czyli Moskwie, zależy na tym, żeby ta granica nie była dziurawa. Znaczy inaczej, żeby ta granica była możliwie mało dziurawa. Możliwie mało dziur tam było. No bo proszę nie zapomnieć o tym, że Afganistan to jest centrum produkcji narkotyków. Był taki czas, kiedy talibowie tam rządzili w tym Afganistanie. Przepraszam. I wtedy nie było w ogóle żadnych narkotyków, bo jak talibowie gdzieś tam zobaczyli jakiegoś chłopa, który uprawia mak czy cokolwiek innego, no to dostał w łeb, dostał w czapę i koniec. Już nie robi, bo nie mógł. No ale talibowie, znaczy z tego co ja wiem, znaczy teraz może sytuacja się zmieniła, bo w końcu oni doszli do wniosku, że to, o czym ja mówię, to było że 20 lat. Natomiast, czy może nawet więcej. Natomiast, no wtedy oni byli jeszcze ortodoksyjni. Natomiast teraz talibowie doskonale wiedzą, że narkotyki to wielki biznes, że można z tego mieć pieniądze. No i w związku z tym, no oni potrzebują pieniędzy na walkę z Amerykanami i wszystkimi innymi, którzy tam się ewentualnie chcą na nich zasadzić. Łącznie z tymi palantami z Kabulu. A, no więc potrzebują pieniędzy, więc zmieniła się sytuacja. Czy potrzebne są pieniądze, to i te narkotyki mogą być produkowane. No ale taki to świat już. Tak się zmienia świat. Ja pamiętam jeszcze stary świat. Teraz się zmienił. No oczywiście ja nie mówię o tym, co mówi ten pan podróżnik, bo no, takie rzeczy to w żadnym wypadku. Ja mówię o tym, o swojej wiedzy zgromadzonej przez kilka lat tego gadania na temat Azji Centralnej. Uzbekistan to w ogóle jest takie dosyć ciekawe miejsce, bo zawsze mi się kojarzy z Doliną Fergany. Doliną Fergańską, takie centrum tamtego świata. Dla mnie to jest centrum tego świata. Jeśli kiedykolwiek chciałbym gdziekolwiek pojechać, to właśnie między innymi jednym z takich miejsc, to chciałbym pojechać do Doliny Fergańskiej. Do Doliny Fergan. Bo właśnie, no tak sobie, tak kiedyś, bardzo, o Jezu, nie pamiętam już kiedy. 50 lat temu, 60 lat temu wymyśliłem, zawsze lubiłem geografię, zawsze lubiłem jeździć palcem po mapie i Azję, no Rosję bardzo dobrze znałem, ale zjeżdżałem tam na dół i właśnie Dolina Fergany to jest coś, co zapamiętałem jeszcze z dzieciństwa. Kiedy rozkładałem taką starą poniemiecką mapę, stara poniemiecka mapa, atlas świata, mapa Polski, atlas świata, jeszcze hitlerowska i właśnie pamiętam tą Dolinę Fergany. No cóż, oczywiście zostawiam temu panu rozczulanie się nad Chińczykami. I bardzo się cieszę, że ktoś, jest ktoś, kto mówi prawdę i nie biadoli na temat tego, jak to Chińczycy wykorzystują ponoć tym razem Uzbeków, no bo nie wykorzystują. On tam wspomina o tym, że tych Chińczyków jest sporo i w różnych miejscach, wszędzie ich jest pełno, ale mówi, że jedna rzecz go zdumia w centralnym punkcie Taszkentu chyba Taszkentu. Stary meczet, o, bardzo stary meczet, odrestaurowują Chińczycy. No nie podejrzewam ich o to, żeby brać za to pieniądze, bo oni takie rzeczy to akurat robią gratis. To jest tak zwana miękka polityka, proszę Państwa. To się kłania miękka polityka. No, więc Chińczycy w Uzbekistanie odrestaurowują meczet, a Żydzi, a Amerykanie w Polsce fundują nam LGBT. No i widzicie Państwo, jaka różnica? Tak mi się wydaje, że pewna jest. Dobra, w każdym razie warto to przesłuchać, to jest raptem 13 minut, lekko ponad 13 minut. Przyjemnie się słucha. Człowiek ma dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Dziękuję, zapraszam, dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.